Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Python for Finance Cookbook, wydanie drugie, Erika Levinsona, to praktyczny przewodnik typu cookbook po analizie danych finansowych w Pythonie. Nie jest to podręcznik budujący jedną teorię od podstaw, lecz zbiór ponad 80 receptur, które prowadzą od pozyskania danych i ich oczyszczania do modelowania. Oceny ryzyka oraz budowy strategii. Autor łączy narzędzia powszechnie używane w pracy z danymi, m.in. Pandas, NumPy i Scikit-Learn, z metodami ilościowymi znanymi z finansów, takimi jak modele czynnikowe, CAPM, GARSH i symulacje Monte Carlo. Drugie wydanie wyraźniej akcentuje eksploracyjną analizę danych, prognozowanie szeregów czasowych oraz uczenie maszynowe i głębokie. Zakres obejmuje także analizę techniczną, alokację aktywów, testowanie historyczne strategii i projekt predykcji niewypłacalności kredytowej. Książka ma przede wszystkim uczyć poprawnego, odtwarzalnego przechodzenia od surowych obserwacji rynkowych do uzasadnionych wniosków analitycznych, z uwzględnieniem częstych błędów metodologicznych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od pobrania notowań do danych gotowych do analizy, książka zaczyna od problemu, który bywa bagatelizowany w projektach finansowych, czyli jakości i konstrukcji danych wejściowych. Receptury dotyczą pozyskiwania danych z popularnych źródeł, takich jak Yahoo Finance, Nasdaq Datalink, Intrinio czy AlphaVantage, a następnie ich przekształcania do formatu przydatnego w analizie. To istotne, ponieważ informacje finansowe występują w różnych częstotliwościach, strukturach plików i konwencjach. Bez uporządkowania tych różnic kolejne etapy, nawet oparte na zaawansowanych modelach, mogą dawać pozornie precyzyjne, lecz nieporównywalne wyniki. Autor obejmuje praktyki takie jak przeliczanie cen na stopy zwrotu, obsługa braków danych, korekty związane z inflacją oraz agregowanie danych transakcyjnych w różne typy barów. Każda z nich odpowiada na konkretny problem interpretacyjny. Ceny są zwykle niestacjonarne, dlatego stopy zwrotu lepiej służą do wielu porównań statystycznych. Brakujące obserwacje mogą natomiast oznaczać przerwę w handlu, a nie rzeczywistą zmianę wartości, więc mechaniczne uzupełnianie danych wymaga ostrożności. Ten fundament odróżnia analizę finansową od zwykłego pobierania wykresów. Czytelnik otrzymuje wzorce pracy z bibliotekami Pythona, ale zarazem uczy się, że wybór danych, częstotliwości i transformacji jest częścią założenia modelowego, nietechnicznym detalem. Po drugie, eksploracja, analiza techniczna i dashboardy Streamlit. Istotnym rozwinięciem drugiego wydania jest silniejszy nacisk na eksploracyjną analizę szeregu finansowych. Zanim analityk dopasuje model prognostyczny albo zbuduje strategię, powinien sprawdzić rozkłady stóp, zwrotu, zmienność, zależności w czasie oraz możliwe anomalie w danych. Wizualizacja nie pełni tu jedynie funkcji prezentacyjnej. Pomaga wykryć luki, wartości odstające, zmiany reżimu rynkowego i różnice między zachowaniem cen a zachowaniem zwrotów. Książka łączy ten etap z obliczaniem wskaźników analizy technicznej oraz stworzeniem interaktywnych aplikacji w Streamlit. Takie aplikacje mogą służyć do przeglądania wyników technicznych, bez konieczności uruchamiania kodu przez każdego odbiorcę. To praktyczne w zespole, gdzie osoba przygotowująca analizę i osoba wykorzystująca jej wyniki mają inne kompetencje. Jednocześnie publikacja traktuje wskaźniki techniczne jako narzędzia analityczne, a nie automatyczne dowody istnienia przewagi inwestycyjnej. Sygnał oparty na średnich kroczących czy oscylatorze należy osadzić w regułach strategii, uwzględnić koszty oraz sprawdzić na danych historycznych. Połączenie wykresów, wskaźników i dashboardów pokazuje pełny obieg pracy od rozpoznania danych po zrozumiałe przekazanie rezultatów. Dzięki temu czytelnik nie ogranicza się do jednorazowego notebooka, lecz może przygotować analizę, którą da się kontrolować, powtórzyć i udostępnić. Po trzecie, prognozowanie szeregów czasowych między ARIMA, PROFIT i modelami uczenia maszynowego. Levinson przedstawia prognozowanie jako obszar, w którym nie ma uniwersalnego algorytmu skutecznego dla każdego instrumentu i horyzontu. Omawia klasyczne podejścia statystyczne, w tym wygładzanie wykładnicze i ARIMA, a także metody oparte na uczeniu maszynowym. Wśród nowocześniejszych narzędzi pojawiają się PROFIT, rozwiązania neuronowe takie jak DIPAR i Neural Prophet oraz TabNet. Zestawienie tych metod ma praktyczne znaczenie.
Modele statystyczne są często bardziej przejrzyste, pozwalają jasno określić strukturę trendu i sezonowości, a przy ograniczonej ilości danych mogą być rozsądnym punktem odniesienia. Modele uczenia maszynowego mogą natomiast wykorzystywać większy zbiór cech i nieliniowe zależności, ale wymagają starannego podziału danych w czasie oraz kontroli przeuczenia.
W finansach szczególnie ważne jest, że przyszłość nie może wpływać na przygotowanie cech ani na walidację modelu.
Losowe mieszanie obserwacji, typowe dla wielu zadań klasyfikacyjnych, może sztucznie zawyżyć jakość prognozy. Książka osadza więc techniki predykcyjne w realiach szeregów czasowych, gdzie relacje rynkowe potrafią się zmieniać.
A mierzenie błędu powinno odpowiadać rzeczywistemu sposobowi użycia prognozy.
Jej wartość polega nie na obietnicy przewidywania rynku, lecz na przedstawieniu narzędzi oraz procedur, które umożliwiają uczciwe porównywanie modeli. Po czwarte,
ryzyko i wycena poprzez GARCH modele czynnikowe oraz symulacje Monte Carlo. Znaczna część książki dotyczy ilościowego opisu ryzyka, a nie tylko kierunku przyszłych cen.
W tym celu autor obejmuje jedno i wielowymiarowe modele klasy GARCH. Modele wieloczynnikowe
CAP, M oraz symulacje Monte Carlo wykorzystywane między innymi do wyceny instrumentów pochodnych i oceny ryzyka.
Modele GARCH są użyteczne dlatego, że zmienność finansowa zwykle nie jest stała. Okresy spokojne często przeplatają się z okresami podwyższonej niepewności, a duże ruchy mają tendencję do grupowania się w czasie. Modelowanie tej dynamiki może być ważniejsze niż prosta średnia historyczna, gdy analizuje się ekspozycję portfela. Modele czynnikowe i CAPM proponują odmienną perspektywę, próbują opisać zwroty aktywów przez ich wrażliwość na szerzej rozumiane czynniki ryzyka.
Dzięki temu analiza nie zatrzymuje się na pojedynczym wykresie instrumentu, lecz bada źródła wspólnych ruchów aktywów.
Symulacja Monte Carlo z kolei pozwala generować wiele możliwych ścieżek rozwoju wartości, zamiast opierać decyzje na jednym scenariuszu.
Jej użyteczność zależy jednak od przyjętych założeń dotyczących procesu cenowego, parametrów i rozkładów.
Recepturi uczą implementacji tych technik, lecz ich szersza lekcja jest metodologiczna wynik liczbowy, nie jest niezależny od konstrukcji modelu.
W finansach ryzyko należy analizować warunkowo, jawnie określając założenia i ograniczenia. Na koniec, od alokacji aktywów do backtestu i projektu predykcji niewypłacalności.
Końcowe obszary książki przenoszą uwagę z pojedynczego modelu na proces podejmowania i oceny decyzji. Autor omawia różne podejścia do alokacji aktywów,
testowanie historyczne strategii transakcyjnych oraz zastosowany projekt uczenia maszynowego dotyczący identyfikacji ryzyka niewypłacalności kredytowej.
Alokacja aktywów jest przedstawiana jako problem równoważenia oczekiwanego zwrotu, ryzyka i zależności między składnikami portfela.
Nie wystarczy wybrać aktywa o dobrych historycznych wynikach.
Ważne jest także, czy ich zachowanie w niekorzystnych okresach jest podobne, a także jak stabilne są parametry wykorzystywane do optymalizacji.
Backtesting daje możliwość sprawdzenia, jak sformalizowane reguły zachowałyby się w przeszłości, ale nie stanowi automatycznego potwierdzenia ich przyszłej skuteczności.
Wiarygodny test powinien uwzględniać koszty transakcyjne, harmonogram dostępności danych oraz ryzyko dopasowania strategii do historii.
Projekt kredytowy rozszerza perspektywę poza giełdę. Pokazuje, że finansowe uczenie maszynowe obejmuje również klasyfikację i zarządzanie ryzykiem.
Gdzie szczególnie istotne są wybór cech, nierównowaga klas oraz właściwe miary oceny błędów.
Rozdziały o zaawansowanych zagadnieniach projektowych i głębokim uczeniu wzmacniają ten przekaz. Narzędzia mogą być nowoczesne, lecz ich wartość zależy od poprawnej definicji problemu, walidacji i rozumienia konsekwencji biznesowych błędnych decyzji.
Podsumowując, Python for Finance Cookbook, wydanie drugie, będzie najbardziej użyteczna dla analityków finansowych, analityków danych,
osób rozwijających strategie ilościowe oraz programistów Pythona, którzy znają już podstawy języka i chcą stosować je do rzeczywistych danych rynkowych.
Wymaga co najmniej roboczej znajomości Pandas i NumPy, ponieważ nie zastępuje kursu programowania od zera.
Czytelnik zyskuje jednak uporządkowany zestaw przykładów obejmujących cały proces analityczny zdobycia danych, ich przygotowanie, eksplorację, modelowanie,
wizualizację i ocenę rezultatów. Szczególną korzyścią jest kontakt zarówno z klasycznymi metodami finansów ilościowych, jak GARC, CAPM, modele czynnikowe i Monte Carlo,
jak i z nowszymi metodami uczenia maszynowego oraz głębokiego. Dzięki temu książka nie sugeruje, że nowy model neuronowy automatycznie wypiera interpretowalne narzędzia statystyczne.
Jej wyróżnikiem na tle wielu publikacji o Pythonie w finansach jest format receptur połączony z szerokim zakresem zastosowań. Zamiast koncentrować się wyłącznie na tradingu, wyłącznie na teorii portfela albo wyłącznie na modelach predykcyjnych, łączy te perspektywy w jednym środowisku pracy.
Wartościowe jest też uwzględnienie Streamlit, testów historycznych i projektu predykcji kredytowej, ponieważ pokazują one, że wyniki analizy muszą być nie tylko obliczone, ale również sprawdzone i zrozumiale przedstawione.
To praktyczny przewodnik referencyjny, do którego można wracać przy konkretnych zadaniach, pamiętając, że żadna receptura nie zwalnia z krytycznej oceny danych i założeń.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Eric Levinson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.